Dzień dobry, witajcie w 89. odcinku podcastu Czy tu, czy to, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i jestem prowadzącą kanału w Katus Gikus w internecie, a po drugiej stronie mikrofonu, tym razem nie obok niestety siedzi...
Kasia Czajka-Kominiak, tu autorka bloga Zwierz Popkulturalny.
Witamy Was w kolejnej odsłonie naszej audycji, troszeczkę spóźnionej, ponieważ życie, wiecie jak to jest, bywają różne zawirowania, było trochę za dużo pracy, więc nie zdążyłyśmy nagrać odcinku w zeszłym tygodniu. Za to wracamy do Was dzisiaj i wracamy nie tylko z książkami z torebki, ale również z kolejnym ciekawym tematem do dyskusji. I w momencie, kiedy zapowiedziałam to na naszym fanpage'u, że będziemy wbijać kij w mrowisko, to mam wrażenie, że wszyscy spodziewali się, że będziemy kolejnymi osobami, które dołożą się do połajanki na maksa czorny ja. Ale muszę Was rozczarować. Myślę, że na ten temat już wszystko zostało powiedziane i my się nie będziemy do tej dyskusji dołączać tym razem.
Znaczy, myśmy się już do niej dołączyły obie w social mediach i ja mam też w moim drugim podcaście jeszcze słowo poświęciłam o tym odcinek, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś chciał usłyszeć, co myślimy, to już usłyszał. I też nie ma tutaj absolutnie nic ciekawego do powiedzenia. To jest jeszcze ta kwestia. To znaczy jakby tutaj jest to sytuacja dosyć jednoznaczna. Chyba nie mamy tutaj ciekawych perspektyw, które możemy zaproponować naszym słuchaczom.
Tak, myślę, że jeżeli chciałyśmy coś na ten temat powiedzieć, to już to wszystko zostało powiedziane, więc... Niniejszym przejdziemy do tego, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. To znaczy, że Kasia opowie Wam, co ostatnio poczytała. I jeżeli macie potrzebę jakiejś małej dramy, to Kasia zaspokoi Wasze potrzeby, ponieważ porusza temat książki, której było ostatnio w social mediach tych wyższoliterackich bardzo głośno.
Tak, bo ja od razu może zacznę od wstępu. Ja ostatnio z obowiązku czytam bardzo dużo polskiej literatury. W tym bardzo dużo polskiej literatury obyczajowej, popularnej. Nie wysokiej, nie z olbrzymimi ambicjami, popularnej. Takiej, którą ludzie sięgają idąc do Empiku. Taka, która jest w topkach Legimi i nie jest książką z mężczyzną z nagą klatą na okładce. To dało mi bardzo, wydaje mi się, ważne spojrzenie na poziom literatury, tej popularnej, ponieważ to są w większości książki bardzo źle napisane, po prostu. Bardzo źle napisane, niektóre mają dobre pomysły, ale technicznie są bardzo źle napisane. I mówię to od razu dlatego, że mam wrażenie, że bardzo często krytycy literaccy obracają się wyłącznie w sferze tej literatury, która jest najbardziej prestiżowa, najwyżej postawiona, takiej literatury, która ma duże ambicje. I to jest też dobre, bo te książki oczywiście potrzebują recenzowania, ale kiedy wchodzimy do literatury popularnej, to mam wrażenie, że często zwodzi ich taka pokusa porównywania tej literatury z tą literaturą, najwyższych lotów, co prowadzi do często moim zdaniem problematycznych sytuacji, kiedy w ich ręce trafia książka, która nie ma tych ambicji, a im się wydaje, że musi te ambicje mieć. I mówię tutaj o książce Natalii Szostak. Książka ma tytuł Zguba. Sytuacja jest dosyć specyficzna, bo Natalia Szostak jest dziennikarką Gazety Wyborczej, która zresztą zajmuje się książkami, co od razu jakby czyni z niej osobę, na którą zwrócą uwagę inni dziennikarze, tak? No bo jakby to jest to pytanie, czy każdy krytyk literacki ma w kieszeni lepszą książkę od tej, o której pisze. I Natalia Szostak zdecydowała się napisać książkę, która moim zdaniem, i wydaje mi się wszystko w tej książce o tym świadczy, nie ma być powieścią, tutaj ja nie przepadam za tym podziałem, ale on tutaj nam będzie potrzebny, tej literatury wysokiej, tej literatury najambitniejszej, tej, która próbuje odpowiedzieć na wszystkie pytania. Moim zdaniem to ma być bardzo dobra powieść popularna, obyczajowa. I moim zdaniem, jako taka powieść obyczajowa, spełnia to zadanie, co więcej moim zdaniem miejscami wybija się ponad przeciętność. Jest to historia troszkę za krótka, to się z tym zgodzę akurat tutaj. Ja bym chciała, żeby tej książki było więcej, ale jest to historia o właściwie trzech pokoleniach kobiet, bo tak jest zakreślona historia. Jest nastolatka, jej matka i jej babcia. No i któregoś dnia matka tej nastolatki odkrywa, że mąż ukrywał przed nią, jak zła jest sytuacja finansowa rodziny. I w związku z tym ona z mężem decydują się wyjechać do Wielkiej Brytanii na zarobek, żeby zarobić jeszcze więcej, chcą wynająć rodzinne mieszkanie. W związku z tym dzieci, ich córka i syn zostają oddane pod opiekę babci. Przy czym to nie jest taka babcia, z którą te dzieci miały super kontakt, prawda, każda niedziela na obiadku. Nie. To jest matka ich ojca, która właśnie przechodzi na emeryturę i miała swoje takie własne, bardzo niezależne życie. I zna te dzieci oczywiście, ale nigdy to nie była, wiecie, taka babcia. I moim zdaniem ta książka bardzo sprawnie pokazuje trzy perspektywy, to znaczy tej babci, która absolutnie się nie znajduje w tej takiej babciowej normie i te dzieci, ona w ogóle jakby nie wie, co ma z tymi dziećmi zrobić. Tej matki, która kompletnie nic nie jest w stanie ogarnąć w swoim życiu, tak? Jej się to życie rozsypuje. No i w końcu tej córki, która jest coraz bardziej świadoma właśnie między innymi tego, że ta jej rodzina ulega jakiemuś rozkładowi i że ten rozkład może być stały, a jednocześnie bardzo tej rodziny potrzebuje, mimo że jest w nastoletnim wieku. Powiem szczerze, że moim zdaniem to jest bardzo przyzwoita powieść obyczajowa. Zwłaszcza ta postać babci jest bardzo dobrze nakreślona. Bardzo mało jest takich babci w polskiej literaturze. To znaczy, ona nie ma żadnego dramatu w życiu, ona nie jest dziwna, ona nie jest super ekscentryczna. Ona jest po prostu niezależna, tak? I jest to taka kobieta, której jakby to, że jest babcią i musi przejąć te obowiązki babciny, się przydarza bardziej w życiu, niż to jest, prawda, coś, na co ona czeka. Jest całkiem nieźle zarysowany, moim zdaniem przynajmniej, to okrucieństwo decyzji tych rodziców, że oni wyjeżdżają i że ta rodzina ulega z powodów ekonomicznych całkowitemu rozkładowi, musi to się stać, bo oni muszą spłacić długi, ale jednocześnie no to jest po prostu straszne, tak? Jakby niby się nic nie stało, a w istocie to jest straszne dla wszystkich. Jest to i wydaje mi się, że trochę przestaliśmy o tym mówić, tak? O tym, jak emigracja wpływa na dynamikę rodzinną, jakby po jakiejś nurcie mówieniu o eurosierotach po prostu przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, a tymczasem to się dzieje nadal, jakby ludzie nadal wyjeżdżają do pracy, nadal szukają szansy za granicą. Nawet podejrzewam, że teraz w tej sytuacji gospodarczej, którą mamy, takich przypadków będzie jeszcze więcej. I ta książka spotkała się moim zdaniem z bardzo niesprawiedliwym potraktowaniem. Po pierwsze dlatego, że kiedy ja widziałam kilka głosów krytycznych, to one były na podstawie kawałka, fragmentu akapitu, co zawsze wydaje mi się niesłychanie nieuczciwe względem autora czy autorki, bo pomijając fakt, że nawet w dobrej książce może się zdarzyć beznadziejne zdanie, to jakby książki funkcjonują jako całości. Ja widziałam te fragmenty, które zostały wystawione, że się tak wyrażę, na widok publiczny. Moim zdaniem one nie były w żaden sposób jakoś ultra złe, ale nawet gdy były słabe, to nadal uważam, że należy je rozpatrywać w kontekście całej książki. A druga sprawa jest taka, że naprawdę, ja tej książce mogę zarzucić, no to, że jest trochę za krótka. Tam końcówka jest moim zdaniem trochę skrócona, ale jednocześnie jest to książka debiutancka, więc jakby nie zakładam, że debiutantka od razu jakby będzie umiała stworzyć, no nie wiem, najlepszą możliwą książkę, ale jednocześnie miałam cały czas wrażenie, czytając głosy krytyczne, że w ogóle tu się rozminęły intencje autorskie z krytyką, bo nie mam wrażenia, żeby Szostek próbowała stworzyć nowe wielkie arcydzieło literatury polskiej. Mam wrażenie, że miała do opowiedzenia obyczajową historię, którą powiedziała bardzo sprawnie, z dobrze zarysowanymi postaciami. Taką historię, która moim zdaniem jest jednak mimo wszystko warta opowiedzenia. I trochę nie rozumiem, co się wydarzyło. I mam wrażenie, że wydarzyło się być może, znaczy widzę dwie rzeczy. Jedna to być może akcja promocyjna tej książki została skierowana w złą stronę, to znaczy być może należało tą książkę wysłać trochę innym czytelnikom. Druga rzecz, być może to jest też kwestia właśnie tego, że mówimy o jakichś kwestiach środowiskowych, o tym, że to jest dziennikarka gazety, że bardzo wielu dziennikarzy, krytyków literackich jakby bywa bardzo surowych w ocenach książek, innych osób, które też zajmują się pisaniem o książkach. Oczywiście zdarzają się jakieś takie kiksy, nie? Że jest jakiś artykuł, gdzie ktoś mówi, że bo Dłużewska jeszcze wydała, prawda, test wyborczej, jak płakać w miejscach publicznych.
No właśnie, ja chciałam do tego nawiązać, bo ty określasz tą książkę, że to jest powieść obyczajowa. Tymczasem i powieść Dłużewskiej, i Zguba są przez cały czas przez tych wszystkich krytyków podciągane pod ten nurt powieści autoterapeutycznej, która ostatnio niby święci triumfy.
To jest... A to są dwie zupełnie inne książki.
Ale to chodzi o to pisanie z własnego doświadczenia. Czy ta Zguba też się pod to łapie? Bo ja widziałam oceny właśnie, które ją pod to podciągają.
Nie, moim zdaniem nie. No to jest historia... Znaczy oczywiście może to być w jakikolwiek sposób związane z doświadczeniem autorki. Nie znam jej biogramu, więc nie wiem, co jej się w życiu przydarzyło. Natomiast nie wydaje mi się. To jest w ogóle książka bardzo moim zdaniem mocno patrząca z boku na postacie, które są trzema różnymi postaciami. Zresztą ta książka nie ma żadnej takiej puenty, która byłaby puentą terapeutyczną. Tam autentycznie jakby książka nie kończy się żadnym jednoznacznym rozwiązaniem. Bo jak płakać w miejscach publicznych? Tak, to jest książka autoterapeutyczna, moim zdaniem zresztą bardzo dobrze napisana. To już tak na marginesie, ja czytałam tą książkę, uważam, że jako taki autoironiczny przewodnik po własnej depresji jest fantastyczna i mi się bardzo podobała i ogólnie bardzo polecam, jak płakać w miejscach publicznych. Moim zdaniem to jest bardzo dobra książka. Tylko oczywiście w konkretnym gatunku, tak? Jakby wydaje mi się, że sama autorka też nie ma... Ponownie, bo to wracamy do pytania, jakie ambicje mają autorki tych książek? Bo moim zdaniem ani Dłużewska, ani Szostak nie miały w żadnym momencie ambicji stworzenia wybitnego dzieła literackiego. Moim zdaniem Szostak miała ambicję opowiedzenia bardzo takiej konkretnej historii obyczajowej, a Dłużewska przebrobienia swoich jakichś przeżyć, ale w sposób, który moim zdaniem absolutnie świadczy o tym, że to jest takie okej, napiszę, co mi się przydarzyło, bo zdaję sobie sprawę, że moje doświadczenie nie jest tylko moim doświadczeniem. Wydaje mi się, że byłoby dużym błędem zakładać, że obie autorki miały ambicje wychodzące poza ambicje przełożenia czegoś na tekst. To znaczy, wydaje mi się, że one z góry zostały potraktowane jako pretendujące do jakichś bardzo wysokich zaszczytów i pozycji, a moim zdaniem tego w tych książkach nie widać obu. Natomiast rzeczywiście ktoś tam napisał jakiś artykuł, gdzie napisał, że te autorki wchodzą już do kanonu. No i to jest rzeczywiście jakaś przesada, ale wydaje mi się, że to był jakiś lit w artykule w Wysokich Obcasach bodajże, więc to też jakby warto pamiętać. Wydaje mi się, że te książki i recepcja pokazuje, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest ten problem, tak? Kiedy jest się osobą, która zajmuje się krytyką literacką, czy w ogóle pracuje w mediach i wychodzi z książką i nagle bardzo dużo osób ma bardzo dużo opinii o twojej książce. Też mam takie wrażenie, że znaleźliśmy się w takiej trudnej sytuacji, czyli osoba, która mówi, że jej się podobało, ma bardzo dużo szansę, że zostanie oskarżona o to, że mówi tak z powodów, no, takich towarzyskich, tak? Że nie wypada skrytykować książki znajomej, znajomego, osoby z tego samego środowiska. A z drugiej strony osoba, która krytykuje taką książkę, bardzo często będzie stawiana na pozycji robisz to dlatego, że bardzo dobrze jest właśnie wystąpić przeciwko środowisku i zamieszać trochę w tych środowiskowych sytuacjach. I to jest, prawdę powiedziawszy, pułapka, z której trochę trudno uciec, tak? Bo myślę, że to jest troszkę prawda. To znaczy, troszkę prawdą jest to, że książki, które zostają wydawane przez ludzi związanych z mediami, mają szansę na dużo więcej uwagi niż potencjalnie na to zasługują, tak? Bo ja na przykład uważam, że Zguba jest dobrą książką, ale prawdopodobnie gdyby wydała ją autorka, która nie jest dziennikarką wyborczej, to by o niej nie rozmawiano aż tyle. Po prostu byłaby jedną z wielu książek obyczajowych, które wyszły w Polsce, może troszkę lepszą od średniej, bo ja uważam, że ona jest lepsza od średniej. Myślę, że może o Jak płakać w miejscach publicznych byśmy mówili więcej, bo akurat temat depresji jest dosyć nośny i zwłaszcza opowiadany z punktu widzenia osoby koło 30, jakby dużo osób ma to doświadczenie. Natomiast rzeczywiście one są w takim, wiesz, świetle reflektorów i to sprawia, że są w ogóle postrzegane w zupełnie innych kontekstach.
A nie wydaje ci się, że to jest też trochę odprysk tej całej dyskusji, którą zapoczątkowała książka Oto ciało moje, Aleksandra Pakieło, i że te książki przez to, co się działo wokół tamtej, obrywają rykoszetem?
Może trochę. Przy czym ja naprawdę nie wiem, dlaczego Zguba miałaby obrywać, bo to jest zupełnie inna książka. To nie jest w ogóle książka z tego nurtu. Potencjalnie mogłyby obrywać Jak płakać w miejscach publicznych. No to jest w ogóle pytanie, tak? Do jakiego stopnia twoje jednostkowe przeżycie jest wystarczającym tematem na książkę? Ja uważam, że Jak płakać w miejscach publicznych pokazuje, że czasem może być, tak? Tylko, że trzeba tą książkę umieć napisać. Uważam, że Oto ciało moje. Największym problemem było to, że ta książka była słabo napisana. Tam po prostu nie było niczego, co byłoby realnie warte zajrzenia do tej książki. Ja bardzo nie lubię tej książki. Uważam, że ona jest bardzo, bardzo słaba. Natomiast ja w ogóle przyznam szczerze, mam wrażenie, że tutaj w ogóle nie rozmawiamy o książkach tak naprawdę. Gdzieś tam na jakimś poziomie, tylko o jakimś takim, no trochę, i tutaj cudzysłów oczywiście, piekiełku polskiego środowiska dziennikarsko-literackiego, które mam wrażenie jest na tyle małe, że oni się wszyscy znają i na tyle ze sobą powiązane i na tyle uzależnione od bardzo podobnych mediów, bardzo podobnych wydawnictw i bardzo podobnych sytuacji, że mniemam, że pod powierzchnią tam jest bardzo dużo prywatnych animozji, kwestii tego, kogo wydali, kogo nie wydali, komu odrzucili tekst, kto ma lepsze kontakty, kto ma gorsze, jak ten biznes w ogóle wygląda. Mam takie poczucie, jakby, że nie jesteśmy tak do końca w stanie rozmawiać o tych książkach, tak? Że tak naprawdę o tych książkach rozmawia się przez pryzmat tylu rzeczy, że same książki nie są się w stanie obronić jako książki. I ja mówię, że ja na przykład po przeczytaniu tych wszystkich dyskusji byłam przekonana, że ta Zguba to jest jakiś straszny bubel literacki, że to jest jakiś bezsensowna rzecz i w ogóle nie ma co tego czytać. A tymczasem, jakby wiesz, po całych dniach czytania polskiej literatury obyczajowej wzięłam tą Zgubę i poczułam taki miły oddech, nie? To znaczy coś, co zostało napisane dobrze w ramach tego gatunku. I nie wiem, jakby, oczywiście ja mówię też przez własny gust, tak? Ale mam wrażenie, że moje ostatnie doświadczenia z czytaniem bardzo, bardzo jednak dużej ilości literatury tego typu doprowadziły mnie do refleksji, że być może to jest kwestia punktu odniesienia. I że jeśli się nie czyta literatury takiej popularnej, obyczajowej, to potem bardzo często bywa tak, że trochę trudno już cokolwiek ocenić z tego nurtu. A patrząc na to, co recenzują polscy krytycy, no to oni tych książek w ogóle nie recenzują, tak? Jakby oni recenzują bardzo taki wąski wycinek rynku książkowego. Taka jest prawda.
A przypomnijmy, kto wydał Zgubę?
WUAP.
Kto wydał ciebie?
WUAP, tak. Ale chciałabym tylko powiedzieć, że WUAP nawet mi tej Zguby nie przesłał. Nawet mi nie przesłali. Nawet mi nie przesłali. Musiałam sama sobie kupić na Empik Go. I właśnie, bo tego nie ma na Legimi, bo to WUAP, więc tak. Chciałabym powiedzieć, że żadnych kontaktów ze mną nie ma. Znaczy wiesz, no to jest kwestia taka, że czy ja napisałam wyłącznie dobre recenzje książek WUAP-u? To ja tak się zastanawiam, po prostu, że wiem, że potem wyjdzie. Czajka pisze wyłącznie dobre recenzje książek od WUAP-a. A kto wydał tego? Jak pokaż w miejscach publicznych? Zaraz też wyjdzie, że WUAP i wyjdzie... ciepłe miejsce.
Żeby nie było, mój przytyk był oczywiście bardzo humorystyczny i ani trochę niezłośliwy.
Nie, ani trochę. Ale to też, słuchaj, ale w sumie to też pokazuje...
Ja wam chciałam tylko tym zobrazować, jak małe jest to środowisko.
No tak, ale to w sumie jest jakby też, wydaje mi się, że gdzieś tam na marginesie fajne dopowiedzenie do tego, że nawet my będąc tutaj, jakby nie należąc do wybitnych krytyczek literackich w Polsce, też jesteśmy jakoś...
Jak to?
No, Mego, jak być to wyjdzie? Też jesteśmy jakoś powiązane z tym środowiskiem, więc to też jest, też mi się wydaje, że to jest w sumie dosyć warta uwaga. Natomiast muszę powiedzieć, że nawet mi w łap nie przyszła mojego egzemplarza. I tu przyznam szczerze, że trochę w serduszko po prostu.
Skandal.
Musiałam kupić książkę jak normalny człowiek.
A teraz opowiem wam o książce, nad którą nie pochylają się wybitni polscy krytycy literaccy, ponieważ należy do literatury gatunkowej, a jak już gremium internetowe ustaliło, krytyka polska literacka nie znosi literatury gatunkowej, więc nie recenzuje fantastyki na przykład, a dzisiaj mam dla was przykład fantastyki. I nie wiem, czy o tej książce wspominałam w podcaście. Wydaje mi się, że nie. Tymczasem przeczytałam drugi tom serii i jestem wciąż zachwycona. Mowa o serii Fondy Lee pod tytułem... I teraz próbuję sobie przypomnieć polski tytuł, bo niedawno została wydana po polsku, a ja czytam po angielsku. Pierwszy tom nosi tytuł Miasto Jadeitu, drugi tom będzie nosił tytuł Wojna o Jadeit, a ja to przeczytałam w oryginale, czyli czytałam jeszcze książkę Jade War. I jest to seria fantasy z motywami azjatyckimi o takiej, wyobraźcie sobie, hongkońskiej mafii. I jest to seria absolutnie fenomenalna i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Niedawno w końcu zaczął ją wydawać MAG u nas, za co jestem niezmiernie wdzięczna, ponieważ polskie wydanie jest jeszcze piękniejsze niż oryginalne i ja musiałam sobie kupić aż drugie, mimo że cały oryginał już mam.
Ale to jest jakiś nowość,
tak spodobały
prawda?
Mi się to jest totalna nowość, to wyszło dosłownie na początku marca, więc mam nadzieję, że jak wyjaśnię wam zaraz dlaczego ta seria jest absolutnie genialna, to wszyscy popędzicie do księgarni i ją kupicie. Ja polecam kupować to wszystko w internetowym sklepie samego MAGA, bo mają naprawdę atrakcyjne oferty i atrakcyjne ceny. O czym mówimy? The Greenbone Saga, czyli Saga Zielonej Kości, opowiada o wyspie Kekkon, która została podzielona, wpływy na niej zostały podzielone pomiędzy dwa gangi. My kibicujemy jednemu z tych gangów, to się nazywa gang No Peak. Przepraszam, nie czytam po polsku, więc nie pamiętam jak w tym momencie zostało to przetłumaczone na polski. Cały ten fantastyczny element tej powieści rozchodzi się o to, że ludzie urodzeni na wyspie Kekkon mogą czerpać nadprzyrodzone zdolności dotykając jadeitu, więc jadeit jest tam bardzo pożądanym surowcem, którego wydobycie jest surowo reglamentowane i kontrolowane właśnie przez te dwa gangsterskie rody, ponieważ one de facto sprawują władzę na tej całej wyspie, więc można by powiedzieć, że tak naprawdę zakulisowo pociągają sznurki w polityce tej całej wyspy. Ona jest dosyć malutka, a ten cały świat ma przypominać odrobinę nasz, chociaż jeżeli spojrzy się na mapę, to zobaczymy, że kontynenty są zupełnie inaczej ułożone, ale można tam zaobserwować taki podział pomiędzy wschodem i kulturowym zachodem, mniej więcej taki jak u nas, tylko tamte kraje nazywają się inaczej. Jest to historia rywalizacji tych dwóch rodów, a my obserwujemy ją z perspektywy jednego z nich i konkretnie z perspektywy władz tego rodu, czyli rodzeństwa Kaulów. To jest teraz stan na początek pierwszego tomu, to się potem odrobinkę zmienia. I mamy rodzeństwo Lana, Hilo i Shay, którzy zajmują różne pozycje w tym rodzie i co się dla nich liczy? Dla nich liczy się przede wszystkim honor rodziny, dobro rodziny, kontrolowanie właśnie tego wydobycia jadeitu, żeby wszystko było sprawiedliwe, a jednocześnie wszyscy dążą do tego, żeby ten drugi ród wykończyć i żeby sprawować władzę nad całą wyspą, nie musząc się przejmować konkurencją. Więc w swojej istocie jest to bardzo tradycyjna taka historia gangsterska, mafijna. Mamy tam porachunki, bitwy na ulicach, odbijanie sobie konkretnych dzielnic, zakulisowe knucie. Jest tam bardzo dużo politykowania w taki sposób, że pewne zachowania bohaterów okazują się jasne dla nas dopiero pod koniec książki, kiedy wyjaśnia się, do czego miały prowadzić konkretne działania, które oni sobie rozstawiali jak pionki na szachownicy przez całą fabułę książki. Nie dlatego jest to jedna z moich ulubionych serii, które zaczęłam czytać w zeszłym roku i które kontynuuję teraz. Ona jest absolutnie genialna, dlatego że to jest historia, która właściwie opiera się wyłącznie na charakterach bohaterów. I oni są napisani tak dobrze, że ja wiem o tych ludziach wszystko, tylko dzięki temu, co zostało o nich napisane w tej powieści. I chociaż to są ogromne cegły, to przez to, że to jest powieść, która idzie do przodu dzięki rozwojowi postaci, to akcji, której spodziewalibyście się na przykład po typowym filmie akcji z gangsterami, nie ma aż tak dużo. Jeżeli sceny akcji, takie klasyczne, się już zdarzają, to one są tak napisane, że o mój Boże, klękajcie narody. Ja w życiu nie czytałam tak dobrze napisanych scen akcji. Ja wszystko wiem, co tam się dzieje. To jest napisane bardzo obrazowo, a jednocześnie jest napisane w tak wciągający sposób, że ja czuję się, jakbym oglądała film. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że sposób pisania Fondy Lee potrafi nam przedstawić ten bardzo opresyjny jednak świat oparty na takich skostniałych wartościach jak ten honor, tylko troska o rodzinę i kierowanie się jakimś kodeksem gangsterskim w życiu, co w ogóle nie przystaje do naszych współczesnych wartości i bardzo często budzi sprzeciw, kiedy bohaterowie postępują zgodnie z jakimś kodeksem, który narzuca im rodzina, a jednocześnie kiedy czytamy narrację napisaną z czyjegoś punktu widzenia, ona jest na tyle przekonująca, że jest w stanie nam sprzedać te wszystkie przekonania, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam, ale kiedy ja czytam to, jak Fonda Lee pisze swoich bohaterów, to jestem w stanie uwierzyć, że oni całkowicie poświęcają się tym wartościom i według nich żyją. Rozumiem, dlaczego to się dzieje. Rozumiem, skąd to się wzięło. Chociaż wciąż mogę się z tym nie zgadzać, ona jest mi to w stanie wszystko wytłumaczyć. A jednocześnie, kiedy zmienia nam się ten punkt widzenia i na przykład przeskakujemy z Hilo, tego średniego brata, który jest taki porywczy i bardzo przywiązany do tej tradycji, a jednocześnie ma bardzo nienaturalny pociąg do przemocy, to rozumiemy jego punkt widzenia, a kiedy zmieniamy punkt widzenia na jego siostrę, Shay, która wychowała się poza granicami wyspy, więc jest taka, powiedzmy, troszeczkę bardziej zbliżona poglądami do nas i ona widzi tą opresję, która panuje na wyspie. Widzi te wszystkie niedostatki tego systemu, w którym musi żyć, że jest on seksistowski, że źle traktuje ludzi, że jest oparty na przemocy, to wtedy zaczynamy rozumieć jej punkt widzenia. Więc to jest siła tej całej serii, że Fonda potrafi nam sprzedać tych ludzi i ich poglądy nie jako takie szablony, które po prostu skądś skopiowała, tylko jako prawdziwych ludzi, którzy w rzeczywistości równie dobrze mogliby mieć takie poglądy. I to wszystko działa. I dlatego ja tak strasznie lubię tą serię czytać, że można zobaczyć, w jak różnorodny sposób można napisać bohaterów i można sformułować ich podejście do tego świata, w którym przyszło im żyć. Bo Hilo na przykład jest takim tradycjonalistą bardzo przywiązanym do tych wartości. Shay jest o wiele bardziej nowoczesna i próbuje udowodnić swoją wartość jako kobieta w tym bardzo skostniałym, przepełnionym mężczyznami systemie. Albo z kolei mamy też jeszcze ich kuzyna, który jest mieszanej rasy, ponieważ jego ojciec pochodził spoza wyspy, a przez to chłopak jest tak trochę jakby wykluczony przez swoje mieszane pochodzenie. I on z kolei też potrafi dostrzec wszystkie wady tej całej mafijnej tradycji, tego przywiązania do jadeitu, tego wartościowania człowieka na podstawie tego, jak bardzo może on się wykazać w walce, wie, że nie chce w tym uczestniczyć. I to jest taka bardzo ciekawa postać, która jednocześnie próbuje się z tego systemu wyrwać, a z drugiej strony jest tak bardzo przywiązany do tej rodziny, bo tutaj rodzinne wartości też są bardzo ważne, że nie potrafi do końca z tą rzeczywistością zerwać i wciąż poszukuje walidacji tego, że jest godnym członkiem tej rodziny, której nie może się przez cały czas odnaleźć. I wow, nie wiem po prostu, jak jeszcze mogę tą powieść zachwalić.
Ja mam dwa pytania do ciebie. Pierwsze to, tak gdybyś miała powiedzieć, to się dzieje, rozumiem, w alternatywnej rzeczywistości, ale czy to się dzieje współcześnie, czy ta stylizacja jest na, nie wiem, na jakiś taki klasyczny czas, jakby czasowo, gdzie jesteśmy?
Powiedziałabym, że to jest powieść współczesna, ale umieszczona tak bardziej bliżej przełomu lat 80. i 90., ponieważ mamy samochody, mamy jakąś technologię, ale tam nie ma internetu. Mhm. Są telefony, są telefony bezprzewodowe, ale nie ma jakiejś sieci informacji, która pomagałaby tym ludziom się szybciej porozumiewać. Mamy tradycyjne media. Wizualnie to bardzo właśnie przypomina takie hongkońskie filmy mafijne właśnie z lat 80. i 90. To jest, myślę, najprostsze skojarzenie, jakie można sobie wyrobić.
I mam jeszcze jedno pytanie. Czy skąd jest autorka? Czy ona jest z Hongkongu? Czy ona jest Amerykanką?
To jest Amerykanka. Fonda Lee jest Amerykanką bodajże chińskiego pochodzenia. Mhm. Ona debiutowała taką trylogią science fiction exo, o której nie za wiele słyszałam, więc się w to nie zagłębiałam, a ostatnio wydała nowelkę The Untethered Sky, która z kolei jest inspirowana bardziej kulturą Iraku i Iranu, mam wrażenie, bo tam występują roki, te takie mitologiczne wielkie ptaki. Ja to mam na mojej liście do przeczytania, ale jeszcze tego nie przeczytałam. W tym momencie, w zeszłym tygodniu, skończyłam drugą część tej trylogii. Wciąż nie mogę wyjść z podziwu, jak dobrze jest ona napisana i w ogóle nie cierpi na syndrom drugiego tomu. Czeka mnie jeszcze finałowy i mam zamiar to skończyć w tym roku, zanim całość ukaże się po polsku, ponieważ w czerwcu drugi tom wyjdzie po polsku, a trzeci ma wyjść w październiku, chociaż to jest mag, więc wiecie, jeżeli coś nie jest na papierze, to nie wierzymy w to, jeżeli chodzi o maga. Pierwszy tom skupia się tylko i wyłącznie na wyspie. I tam bardzo mocno na pierwszy plan wysuwa się ta rywalizacja dwóch rodów o przejęcie kontroli nad Jadeitem na wyspie. W drugim tomie ta perspektywa nam się rozszerza. Tam zaczynają wybuchać wojny w okolicznych państwach, które oddziałują na tę wyspę. Bohaterowie zaczynają się przenosić w przestrzeni i podróżować do innych krajów i tam zaczynają rozszerzać swoje wpływy, więc poznajemy też inne kultury, a przez to mamy inną perspektywę na to, jak cały świat patrzy na Kekkon i jak patrzy na te gangi, które tam ze sobą rywalizują, a jednocześnie, ponieważ Jadeit ma ogromny potencjał wojskowy przez to, że wybucha tam wojna, to oczywiście stawka w tym konflikcie rośnie przez to, że wszyscy chcą położyć łapę na tym Jadeicie i wykorzystać go do własnych celów, między innymi państwa, które bezpośrednio są w tą wojnę zaangażowane i są militarnie o wiele silniejsze od rodów, do których należą bohaterowie. Pozostaje jeszcze kwestia tego, że Jadeit mogą używać tylko ludzie urodzeni na Kekkon, więc pojawia się narkotyk, który pozwala ludziom nieurodzonym na tej wyspie również czerpać tą moc z Jadeitu. I ja jeszcze tak dodam, ponieważ to jest fantastyka, ale to jest taka fantastyka zbliżona tym stężeniem nadprzyrodzoności do Babla. To znaczy, że tam nie ma magii jako takiej, tam są pewne zdolności ludzkie, które ten Jadeit wzmacnia, że ktoś jest super silny, może super szybko biegać, może wytworzyć jakąś taką barierę ochronną, żeby się bronić w czasie walki, ale ja bym sprowadziła ten magiczny faktor tylko do sztuk walki, że to jest po prostu taki element, który pozwala usprawiedliwić robienie z tych walk bardzo epickich potyczek, w czasie których dzieją się niesamowite rzeczy, ale to nie jest tak, że to jest fantazy ze smokami i czarodziejami. Więc jeżeli ktoś szuka takiego bardzo klasycznego fantazy i liczy na nie wiadomo, jakie jest stężenie tej nadnaturalności, to tego tutaj nie znajdzie. I od razu chciałabym dać wam o tym znać, bo mam wrażenie, że dużo osób właśnie za to krytykuje Babel, że liczyli na fantastykę, a potem się okazuje, że tam tej magii jako takiej nie ma aż tak za wiele. Więc tutaj skupiamy się bardziej na scenach akcji, na knuciu, na rozwoju charakteru bohaterów i to jest tutaj najważniejsze. I oczywiście jest tutaj mnóstwo polityki. Dla tych, którzy uwielbiają politykę w fantastyce, takich osób jak ja, to naprawdę będzie świetna lektura i ja ją bardzo polecam. Jest to jedna z moich ulubionych serii, jakie ostatnio przeczytałam i nie mogę się doczekać, aż ją skończę.
Tak, ale to wydaje mi się, że jakby jak się obserwuje twoje social media, to można było zauważyć, że lubisz tą książkę. Ona tak już od jakiegoś czasu się tam pojawia. Ale to jest w ogóle ciekawe to, o czym mówisz, to taka fantastyka bez fantastyki, no bo to też nie jest fantasy, prawda? To jest jakby na przeszłość, ale niedaleko. To nawet jakby gatunkowo pewnie jest gdzieś pomiędzy fantastyką a science fiction, jakby, czy w ogóle fantastyką szeroko rozumianą. Natomiast
to jest bardzo często porównywane po prostu do Ojca Chrzestnego.
Mhm. Natomiast
I ja nie czytałam książki, więc trudno mi to zweryfikować, ale to jest po prostu historia mafijna. To są wojny gangów i to jest nasz główny punkt fabuły.
Tak, natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle ciekawe, że rzeczywiście w ramach tych książek z fantastyką zaczyna się pojawiać bardzo wiele tytułów, które trochę tą fantastykę wykorzystują po to, żeby nie musieć napisać powieści realistycznej, która prawdopodobnie wymagałaby od autora czy autorki jakichś bardzo daleko idących researchów i też pewnie albo byłaby po prostu niemożliwa. I to jest, wydaje mi się, taki ciekawy wybieg. To znaczy, prawda, dodajemy ten jeden element, prawda, w Bablu to srebro, tutaj ten jadeit i nagle pozwala nam to zbudować zupełnie nowy świat, w którym opowiadamy swoją historię, mogąc samemu decydować o prawach tego świata. Jednocześnie zwracamy się ku rzeczywiście elementom gatunkowym, no tutaj właśnie takiej opowieści gangsterskiej. Jakby nie musząc robić tego, co robił, powiedzmy, Puzo, pisząc Ojca Chrzestnego, czyli nie musząc jakby szukać tych osób, które powiedzą nam, jak było, bo sami decydujemy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy trend i jakby literacko bardzo, że się tak wyrażę, pociągający.
Ja się z tym zgadzam, ale jak sobie pomyślisz, jak czasami wyglądają właśnie w filmach akcji te walki z wykorzystaniem azjatyckich sztuk walki, to jeżeli dodasz, one już nawet bez tego jadeitu są strasznie przehajpowane momentami i strasznie przesadzone. Co tam ludzie nie robią, to można sobie się zastanowić, czy to w rzeczywistości byłoby w ogóle możliwe. A tutaj, ponieważ masz ten jadeit, który nadaje twojemu bohaterowi jakieś nadnaturalne, delikatnie nadnaturalne zdolności, to da się to wszystko o wiele łatwiej wytłumaczyć, dlaczego człowiek zaczyna skakać na 50 metrów do góry albo coś w tym rodzaju.
No, a w każdym razie ja pamiętam, że sobie nawet pomyślałam, jak tak bardzo reklamowałeś, że nie jestem zbyt leniwa, żeby sięgać po to po angielsku, ale po polsku sobie chyba chętnie zajrzę i zobaczę, czy mi się spodoba, więc... I mówi, że pięknie jest wydane, bo to też jakby jest jedna z takich rzeczy, którą Mark robi dobrze, nie? Ładnie wydaje książki.
No, mają przede wszystkim własną szatę graficzną, a nie kopiują z zagranicznego wydania. To zagraniczne wydanie jest takie byle jakie, powiedzmy. A u nas okładki zaprojektował Dark Crayon. Dark Crayon nie ukrywa tego, że korzysta z AI przy projektowaniu swoich okładek, ale mimo wszystko są bardzo ładnie zaprojektowane, mają bardzo ładne zestawienie kolorów, dlatego mnie się niesamowicie podobają i będę zbierała tę serię jeszcze raz po polsku.
No to jest, rzekłabym, wydaje mi się już tak na marginesie, że wydawnictwa chyba powinny się nauczyć, prawda, że jeśli będą ładnie wydawać książki, to ludzie je będą teraz kupować, że teraz się bardzo kupuje oczami książki, że to jest jednak, wiesz, w świecie e-booków kolejna taka sama książka na półce mało kogo pociąga, chyba że to jest jego ukochana książka życia. To już jest inna sprawa. Dobrze, dużo porozmawiałyśmy o naszych lekturach. Tak patrzę, że jesteśmy prawie przy 40 minucie podcastu, to pokazuje po prostu ile emocji. Czekam na to, aż ludzie kupią w końcu tą książkę właśnie te wojny jadeitowe, czy miasto jadeitu, bo mam wrażenie, że to jest ta druga książka, którą tak promujesz po Bablu. I...
Możliwe. Próbuję sobie teraz przypomnieć. No tak, no bo moimi książkami roku w zeszłym roku był Babel, było miasto jadeitu i miasto Mosiądzu. Trzy fantastyki, więc ja o tych seriach jestem w stanie mówić non-stop.
Miasto Mosiądzu nie jest związane z miastem jadeitu.
Nie, to jest inna seria.
No, inne miasto.
Ja o tym bardzo dużo mówiłam. To jest z kolei fantastyka z motywami arabskimi i też dużo politykowania. Widzisz, co na mnie działa? Na mnie działa polityka. Ja potrzebuję knucia, intrygi i polityka.
Dobrze, to w takim razie przejdziemy do tematu odcinka, w której nie ma bardzo dużo knucia, intrygi i polityki, chociaż... bo to jest temat, który ja zaproponowałam, w związku z tym wydaje mi się, że ja muszę zrobić lekkie wprowadzenie, tak? Jak mi się wydaje.
Więc jakby co to ona, a nie ja. Jakby tak. Całe złoto Kasia.
Jakbyście nie zauważyli, a może zauważyliście, w ostatnich latach, i kiedy mówię o ostatnich latach, mam na myśli, wydaje mi się, ostatnie 2-3 lata, na polskim rynku książkowym, zwłaszcza na polskim rynku książek skierowanych do młodzieży, pojawiło się bardzo dużo literatury kierowanej do queerowej młodzieży, albo opowiadającej queerowej młodzieży, często napisanej przez queerowych autorów. I mieliśmy bardzo dużo takich pierwszych razów w Polsce, prawda? Pierwsza książka, Natura opowiada historię z perspektywy niebinarnej, pierwsza książka osoby autorskiej niebinarnej. Mieliśmy olbrzymi boom na Heartstoppera, czyli na taki, prawda, przytulający do serca komiks, w którym mamy dwóch chłopaków, którzy się w sobie zakochują i dużo też queerowych postaci na drugim planie. I jakby mam wrażenie, że przez ostatnie 2-3 lata, ten pociąg jakby książek opowiadających właśnie o mniejszościach, o osobach LGBTQ A+, stał się bardzo duży i tych książek jest, jakby nie ma miesiąca, kiedy nie wychodzi jakaś książka z takim tematem, to znaczy z takim tematem, tak? Ale skoncentrowana głównie na tym temacie, bo oczywiście postacie queerowe mogą się pojawiać w każdym rodzaju literatury, niezależnie od tego, o czym opowiada. Są to głównie książki skierowane do młodzieży i myśl, która jakby za mną chodzi i to jest myśl, którą ja chciałam zaproponować, to czy jesteśmy w stanie jakby tak wskazać, w którym momencie mówimy o pozytywnym zjawisku społecznym, polegającym na tym, że współczesna młodzież ma dostęp do książek, do których myśmy nie miały dostępu, tak? W naszych książkach nie było queerowych postaci, nie było queerowych... Czy byli queerowi autorzy? Oczywiście zawsze byli queerowi autorzy, ale myśmy...
Niekoniecznie o tym wiedziałyśmy, że byli queerowi.
Nie wiedzieliśmy o tym, albo wiedziałyśmy, ale to był Oscar Wilde, tak? To jakby na tym poziomie. Natomiast gdzie jakby się kończy... to, czy w ogóle się kończy, a zaczyna się moim zdaniem jakby bardzo cyniczna polityka wielu wydawnictw, które chcą na tym ożywieniu wśród młodych ludzi związanych z szukaniem swojej tożsamości po prostu zarobić. Jakby myślę o tym, zwłaszcza w kontekście tego, że mamy takie pojęcie jak tęczowy marketing, tak? To nie jest rzecz, którą my tutaj, czyli zarabianie no na
reprezentacji.
Na reprezentacji. Właściwie nawet nie na reprezentacji, tylko na jakimś takim, na takiej świadomości, że bardzo dużo osób jakby się utożsamia z tymi sprawami tęczowymi. Ja się tak się zastanawiam i to jest taka myśl, która za mną chodzi, jak wchodzę do księgarni, bo mam wrażenie, że nie jestem w stanie chyba tak prosto podzielić, gdzie mamy do czynienia z jakąś prawdziwą, realną intencją, a gdzie widzę to wszystko już w kontekście takiego, no wybadaliśmy rynek i tak nam wyszło, czy to jest nasz zabieg marketingowy.
Dobra, to ja muszę dodać parę rzeczy. Po pierwsze, ja bym trochę rozszerzyła temat naszej dyskusji nie tylko na książki z reprezentacją osób LGBT, ale generalnie na książki, których temat jest określany jako ważny, i tutaj robię takie króliczki palcami, ważny, ponieważ wydawnictwa skupiające się na wydawaniu literatury YA też lubią dorzucać do swojej oferty powieści, które poruszają temat m.in. molestowania seksualnego, gwałtu, traumy, więc to są wszystkie te tematy, które kiedy wsadzisz je do książki i chcesz tą książkę sprzedać, to łatwo jest potem podciągnąć promowanie tej książki pod pewnego rodzaju aktywizm, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie jest specyfika polska. To jest coś bardzo zauważalnego generalnie w literaturze młodzieżowej za granicą, w literaturze anglojęzycznej i o tym bardzo często się mówi. Również jako o zjawisku pozytywnym, że w tym momencie odbiorcy bardzo domagają się tego, żeby w książkach o nastolatkach, dla nastolatków, które oni czytają, była bardzo szeroka reprezentacja. Więc takie książki się po prostu dobrze czytają, bo ludzie chcą je czytać. Faktem jest, że praktycznie w każdej nowości jest jakaś reprezentacja w tym momencie, w każdej nowości dla młodzieży. I już taki klasyczny po prostu romkom, że ona i on się spotykają i czy będą razem. Nawet w takich historiach jakaś reprezentacja zachodzi. Więc to jest po prostu już powszechne. I to nie jest coś, co monetyzują tylko wydawcy w Polsce, ale to jest coś, co siłą rzeczy przeszczepia się z rynku amerykańskiego, generalnie z rynku anglojęzycznego, dlatego że większość nowości ukazujących się na naszym rynku pochodzi właśnie stamtąd. Chociaż również książki wydawane w Polsce przez polskich autorów, zaczyna się pojawiać ich coraz więcej, takich, które są napisane przez albo polskie nastolatki, które też poruszają tematykę albo jakieś traumy, albo reprezentacji. Więc bardzo dużo czasu minęło od momentu, kiedy myśmy w jednym z pierwszych naszych odcinków recenzowały książkę Tash Loves Tolstoy, czy Tash Hurts Tolstoy, nie pamiętam jaki był polski tytuł tego, i my wtedy mówiłyśmy, ja to bardzo dobrze pamiętam, że chciałybyśmy, żeby coraz więcej książek z takimi motywami pojawiało się na naszym rynku. Wtedy to akurat była tematyka aseksualności, ale potem pojawił się fanfic, potem pojawiło się Hurt Angst, to też recenzowałyśmy.
Tak,
to wszystko były
Hurt
polskie
Comfort,
książki. Hurt Comfort, tak. Fluff, Fluff to też była Osińska z kolei. Więc ile wody w Wiśle musiało upłynąć, żeby po prostu rynek powieści młodzieżowej właściwie tak bardzo się nasycił tą tematyką? Bo w tym momencie już mówimy o nasyceniu, prawda?
Tak, to znaczy, bo żeby było jasne, bo ja właśnie chciałabym rozdzielić dwie rzeczy, tak? Bo reprezentacja w literaturze jest i jej zmiany i to, że ona się pojawia, jest dla mnie absolutnie naturalnym zjawiskiem i też zjawiskiem bardzo, bardzo pozytywnym. I jakby ja w ogóle, to nie jest rzecz, o której ja rozmyślam. To znaczy reprezentacja rozumiana przez to, że opowiadam jakąś historię i te historie są z bardzo wielu punktów widzenia, tak? To znaczy, prawda, tak jak mówiłaś, nie mamy już tylko heteroromansu, tylko możemy mieć romans w bardzo różnych układach, a nawet jeśli mamy heteroromans, to na drugim, trzecim planie są inne postaci. I to jest jakby dla mnie, literatura się zmienia. Natomiast jedyna rzecz, przy której mam takie ukłucie, że się tak wyrażę, to kiedy mam wrażenie, że tożsamością książki jest to, że została napisana przez osobę queerową, albo że ona jest wyłącznie o problemach danej grupy. I ja się zastanawiam cały czas, jakby... Może to jest to, co mówisz, że to jest po prostu nasycenie rynku, stąd moje zwrócenie uwagi, tak? Ale cały czas się zastanawiam, do jakiego stopnia to jest na zasadzie, tak, to jest ciekawa historia i chcemy ją zafundować naszym czytelnikom, a do jakiego stopnia to jest na zasadzie, chcemy zarobić na twórczości osób queerowych. Bo i jakby nie umiem tego, znaczy oczywiście, to też jest ten problem, że trudno wydać książkę, żeby nie zarobił ktoś obok ciebie, tak? No bo całe masz wydawnictwo, ale wiesz, po prostu zastanawiam się... Czy już nie jesteśmy tak, wiesz, już po tych wszystkich przemianach, już te rzeczy zaczynają się robić normalne w literaturze młodzieżowej? I teraz coś zaczyna robić taki selling point. To jest pierwsza książka napisana przez osobę niebinarną. To jest pierwsza książka z takim wątkiem, a to jest druga książka z takim wątkiem, a takiego wątku jeszcze nie było. I nie wiem, jakby być może to jest tylko moja jakaś wąska percepcja, prawda? Może to jest też trochę tak, że nie wiem, marketing mnie tak jakoś targetował, że próbuje mi takie jakieś hasła rzucić. Natomiast, no właśnie jakby, czy to nie jest trochę... Wbrew temu, co powinno być, tak? Że te książki nie pojawiają się na rynku po prostu jako książki, które są ciekawe i fajne i chcemy je przeczytać, tylko są jakby marketingowo bardzo mocno otoczone tym wszystkim i nie pozwalają tym książkom być po prostu opowieściami o czymś.
One są misją,
tak,
prawda?
Tak, właśnie o to mi chodzi.
Wydawanie tych książek jest misją. To nie jest tak, że ja tego nie widzę. Ja to też widzę i zastanawiam się, czy na moją perspektywę nie wpłynęło bardzo kilka takich strasznie cringe'owych momentów w polskim marketingu, które sprawiają, że teraz trochę trudno mi o tym zapomnieć i działalność niektórych wydawców, mam wrażenie, bardzo się zawsze będzie dla mnie z tym wiązała. I podam ci przykład, o co mi tu konkretnie chodzi. Kiedyś na... W stronie jednego wydawnictwa ukazał się taki tekst, terapia książkami young adult naprzeciw traumom, w którym ktoś, kto napisał ten artykuł, właśnie podciągał różne książki, które ukazały się w tym wydawnictwie z motywami LGBT, czy z motywami wykorzystania seksualnego, podciągając je właśnie pod tą grupę książek, która może pomóc młodzieży poradzić sobie z takimi problemami w ich życiu. I uważam, że to już jest pewnego rodzaju nadużycie, kiedy z czytania literatury robimy terapię. Od tego czasu właśnie strasznie wybijają mi się zawsze tego rodzaju powieści, nawet jeżeli one niekoniecznie zawierają w swoich opisach takie marketingowe zahaczki, które zazwyczaj mnie denerwują, bo zanim zaczęłyśmy nagrywać, próbowałam znaleźć przykłady właśnie tego marketingowego języka w opisach zapowiedzi, na który tak strasznie ludzi irytuje, że pojawiła się ta figura ważnej książki, ważnego tematu, ale okazuje się, że w rzeczywistości te konkretne słowa tak naprawdę w tych opisach nie zawsze padają. Znalazłam je dosłownie tylko w kilku przykładach. To jest po prostu efekt tego, że widzimy tych powieści tak dużo, że w jakiś sposób mamy wrażenie, że one są wszystkie reklamowane w ten sam sposób, że tam jest wciskana nam pewna misyjność tego rodzaju literatury, że to nie jest po prostu książka rozrywkowa, tylko to jest ta powieść, która wam przedstawi ważny temat i opowie, jak sobie z nim radzić. Rzeczywiście możliwe, że wcześniej tego rodzaju komunikaty marketingowe pojawiały się w takich opisach częściej, ale teraz najczęściej są to po prostu opisy tego, co się w tych książkach dzieje, opisy fabuły. Także mam wrażenie, że to ilość książek na te konkretne tematy sprawia, że możemy czuć pewną podejrzliwość. Czy to jest na pewno wszystko robione z czystymi intencjami, czy to jest wykorzystywanie popularności tych tematów?
Wiesz, ja przypominam sobie z kolei bardzo podobny jakby zabieg innego wydawnictwa, które najpierw strasznie jakby napisał, że w opisie książki, tak jak tutaj się wyświetlał na Instagramie, to pamiętam, nie napisał nic o książce, tylko o tym, że osoba narratorska jest niebinarna. I to mnie jakby ruszyło, no bo jakby...
Że to jest najważniejsze, co macie wyciągnąć z tej książki, tak?
Tak, a druga, że właśnie, że tam było takie hasło, że czytanie ratuje życie, no i niech ta książka ratuje twoje i...
O, wow, okej, to ja na to nie trafiłam.
Ja trafiłam na to i miałam takie, no słuchajcie, jakby, żeby było jasne, literatura jest niesłychanie ważna, w ogóle kultura jest niesłychanie ważna w osadzaniu swojego doświadczenia. Dlatego w ogóle reprezentacja jest niesłychanie ważna, tak? Literatura mówi nam nie tylko ty. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, prawda? Że wieść świadomość, że jakieś stany, emocje, uczucia, tożsamości nie są tylko nasze. Po to zagłębiamy się w kulturę, żeby zorientować się, ile tego, co nas dotyczy, nie jest naszym jednostkowym doświadczeniem. Jest doświadczeniem, które dzielimy z innymi ludźmi. I dzięki temu kultura pozwala stworzyć naszą wielką wspólnotę jako ludzkości. Właśnie przez to, że mówi, nie, to uczucie, to przeżycie, które masz, nie było tylko twoje. Kto inny je miał, jako się przeżył. Natomiast, odkładając na bok, literatura może być tylko jakimś początkiem, może być tylko jakimś punktem, może być tylko jakimś takim momentem, aha, natomiast jakby na niej się nie kończy, tak? Jakby to nie jest przeczytanie nawet najlepiej reprezentujące kogoś książki, nie odpowie na twoje wszystkie prywatne problemy, sytuacje, nie uleczy cię, nie, może dać ci impuls do zrobienia rzeczy, które uratują ci życie, ale ta sama książka nie uratuje ci życia. Ale to właśnie, jakby wracając do tej kwestii marketingowej, to mnie jakby, właśnie doszłyśmy chyba do tego, co mnie też bardzo poruszyło. To znaczy, absolutnie jestem szczęśliwa, że wychodzą na przykład w Polsce książki, w których narratorami są osoby niebinarne. Jestem szczęśliwa także dlatego, że znam ludzi, którzy pracują na stronie zaimki.pl, którzy mogą dzięki temu, prawda, propagować to, jak język ma się zmieniać. I to jest super. Wydaje mi się, że jeśli marketingowo zatrzymujemy się na tym poziomie i zatrzymujemy się na tym, że post na Instagramie czy Facebooku musi być koniecznie w kolorach różnych flag tęczowych i tych reprezentacyjnych, to nagle jakby nie pozwalamy tej literaturze istnieć jako literatura, tak? Tylko właśnie, ona istnieje jako sprawa, jako temat, a także wydaje mi się, że w pewnym momencie już jako chwyt marketingowy. Bo jakby mam wrażenie, że każda książka ma w sobie swoją opowieść. I ta opowieść jest najważniejsza, tak? A to, jaki z zaimków korzysta narrator, jak się utożsamia, wynika z tej opowieści. Powinniśmy jakby najpierw stawiać na pierwszym miejscu bohaterów i opowieść. I mam takie, po prostu to jest dla mnie jakby takie pomieszanie trochę, nie? Ja mam nadzieję, że nikt nie rozumie tego na zasadzie, że tych książek jest za dużo, bo ja nie uważam, że ich jest za dużo. Nie ma czegoś takiego jak za dużo książek o jakimś sprawie. Tylko mam wrażenie, że po prostu ten reflektorek marketingu jest tak ustawiony, że te książki nie mogą istnieć jako książki, tylko właśnie istnieją jako tematy, jako sprawy, jako takie bingo, tak? Czy już odhaczyliśmy każdą orientację, bo jeśli napiszemy książkę, w której narratorem jest osoba panseksualna, to będziemy jako piersi i będziemy mogli zrobić sobie post na Instagrama w trzech kolorach, tak? Pan flagi i jakby nacisnąć, zrobić naklejkę, pierwsza książka, którym bohaterem jest panseksualna. Osobacz, o czym jest ta książka, nie pytaj, tak?
Tak, to znaczy ja się generalnie całkowicie z tobą zgadzam i też wydaje mi się, że to wszystko wiąże się z tym, że same wydawnictwa, ja nie twierdzę, że one to robią, wiesz, cynicznie i specjalnie, ale że osoby w nich pracujące same czują się bardzo zaangażowane w tą tematykę, same nie potrafią za bardzo rozgraniczyć swojej roli bycia wydawcą i bycia kimś, kto musi korzystać z prawideł marketingu, od bycia osobą aktywistyczną, która robi coś z jakąś misją. Bo uważam, że ludzie, którzy pracują w tych wydawnictwach, widać, że to są bardzo często ludzie młodzi, zwłaszcza w tych wydawnictwach YA, i oni są osobiście w to wszystko zaangażowani, ale nie potrafią nie wpadać w takie pułapki marketingu, które spłycają te wszystkie problemy, o których opowiadają książki, które się u nich ukazują. I takim innym case'em, który bardzo mierzy mnie pod włos, była taka książka opowiadająca właśnie o molestowaniu seksualnym, która była reklamowana na profilu wydawnictwa takimi słowami, między innymi: ta książka nas boli, porusza, skłania do myślenia. Jesteśmy dumni, że udało nam się wydać ten tytuł w Polsce, bo niestety temat przemocy seksualnej spotyka wiele osób. Więc to jest, widzisz, tym, co jest ważne w tej książce, jest ten temat. Nie to, jaka książka jest, nie w jaki sposób ten temat porusza, tylko sam temat i sam fakt, że on zaistniał. I to samo wydawnictwo później zrobiło osobnego posta, w którym udostępniło mnóstwo zdjęć, w których różne bookstagramerki charakteryzowały się na okładkę tej książki, która tam była z jakimś rozbitym lustrem czy coś takiego, i podpisało ten post słowami: brak nam słów, wasze zdjęcia i recenzje sprawiają, że łzy same napływają nam do oczu. I to jest już element marketingu, który służy promowaniu wydawnictwa i promowaniu książki. Charakteryzowanie siebie na ofiarę przemocy seksualnej, która jest sportretowana na okładce książki, nie jest już elementem aktywizmu, który z tym molestowaniem seksualnym walczy, tylko to jest coś, co działa na korzyść wydawnictwa, tak? Więc strasznie mi się to gryzie wszystko, że tu jest mieszanie tych dwóch rzeczy, pewnego rodzaju walki z pewnymi zjawiskami, z promowaniem książki jako produktu. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Ale to ja bardzo to rozumiem, bo na przykład mi się w tym momencie przypomniało inne wydawnictwo, które wydało książkę o coming outie bohatera i jakby potem reblogowało strasznie dużo zdjęć swoich czytelników i jakby było bardzo wyraźnie widać, że ładnie ucharakteryzuj książkę tak, żeby w tle była tęcza. I nagle, rozumiesz, o co chodzi, i nagle masz coś takiego, że tak jakby tam nawet nie było recenzji, tak? Tylko, że było, że jest okładka i żeby koniecznie była tęcza w tle. I nagle, wiesz, masz takie, no właśnie, taki marketingowy chwyt, nie? No inna sprawa jest też taka, że po prostu jak patrzysz czasem, zwłaszcza to na Instagramie widać właśnie, że to jest książka o chłopcu, który ma zespół Tourette'a, ale jakby o czym dokładnie, nie? Jakby ona jest bardzo wzruszająca, jest bardzo ważna, żeby o niej przeczytać. Dowiecie się o rzeczach, o których nie wiecie, ale tak, ale o czym, jakby kim jest ten chłopak, tak? I nagle, to też jest właśnie też ciekawe, że ta sprawa, to co mówisz, nie? Że sprawa jest ważniejsza od historii, że nagle masz takie na zasadzie, ej, ale to chcemy reprezentacji, w której ci bohaterowie po prostu są w świecie? Czy wręcz przeciwnie, wyłuskujemy ich ze świata i robimy, prawda, tylko o sprawie, bo to się, sprawa się sprzeda właśnie. No a już ustylizowanie się na ofiary przemocy to już jest jakby...
Przepraszam, bo ja jeszcze doczytałam teraz ostatnie zdanie tego posta, które wcześniej pominęłam. Pod tym postem, z tymi zdjęciami, z charakteryzacją. Ściskamy najmocniej. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście sami. No. Ojej. Ale to już, wiecie, to są takie rzeczy, które my trochę wyciągamy z przeszłości. Niekoniecznie jest powiedziane, że w tym momencie te same wydawnictwa udostępniłyby identyczne materiały.
Tak, no może no trochę się wydawnictwa uczą, to prawda. Natomiast wydaje mi się, że takie mielenie ważnych spraw marketingowo nadal jest jeszcze bardzo żywe. I mam takie wrażenie, że wciąż jeszcze jakby wydawnictwa widzą niedosycenie rynku. Znaczy, ja mam wrażenie, że jest nasycone, ale ciągle jeszcze ktoś się stara w to wejść. Mam też wrażenie, że przeszliśmy od książek o osobach do książek osób. Że to jest druga fala, tak? Znaczy, ja nie chcę nic mówić, ale... bo nie przeczytałam tej książki do końca, więc nie recenzuję i czytałam bardzo dobre recenzje książki Nigdy nie będzie szło samo. Książki, którą napisała osoba niebinarna. Natomiast widziałam po prostu strasznie dużo marketingu nastawiony na osobę autorską. Co z jednej strony jest fajne, bo to jest nastoletnia osoba autorska, prawda, aktywistyczna, dużo, dużo ma do opowiedzenia. Ale z drugiej strony miałam takie poczucie, no dobra, okej. Okay. Fajnie, dobrze, ale ja już widzę nowy etap, tak? Czyli będziemy tutaj jakby znowu, zamiast koncentrować się na opowieści, będziemy się koncentrować na bardzo wielu rzeczach obok, które pozwolą nam powiedzieć, że jesteśmy pierwsi. Być może to jest smutne, że w ogóle jest 2023 rok i coś może się wydarzyć w Polsce po raz pierwszy, tak? W tym zakresie. Natomiast wydaje mi się, że to jest zawsze bardzo śliska sprawa pomiędzy wyławianiem tych autorów, opowiadaniem o nich, pomiędzy pokazywaniem nowych trendów w książkach, bo nie chcę, żeby wyszło, że ja uważam, że tego nie powinno być w ogóle i prawda, tylko, ale wydaje mi się, że bardzo często czuć to, jak wydawnictwa idą w stronę bardzo mocno marketingową i mam wrażenie, że wydawnictwa zdają sobie sprawę, że o tym jest bardzo trudno mówić, żeby nie wyjść na konserwatywną osobę, która, prawda, mówi, o, tego wszystkiego jest za dużo. W związku z tym też się trochę za tym chowają, tak? I mam wrażenie, że to jest problem, bo gdyby to chodziło, jakby, mam wrażenie, że wiesz, że no to jak z tęczowym marketingiem, tak? Gdzie mamy, nie wiem, mnóstwo produktów z tęczowymi flagami, nie wiem, w firmach, które działają w krajach, które, nie wiem, aktywnie prześladują osoby queerowe. Rozumiesz, o co mi chodzi, że nie mówię, że...
Jak Polska.
Tak. Rozumiesz, o co mi chodzi, że to jest... Powiedziałam piąty raz, rozumiesz, o co mi chodzi, drugi nasz...
Kasia, tak, ja cię rozumiem. Tak, rozumiem.
Nie, ale...
Nie jesteś sama.
Ale to jest, nie, ale to jest trudne do omawiania, tak? Bo nie chodzi o to, żeby zepchnąć autorów do podziemi i żeby nie wydawać tych książek i żeby ukrywać fakt, że są w nich elementy reprezentacji, bo to jest też ważne dla czytelników. A z drugiej strony chyba właśnie tak trochę te przykłady, które przytoczyłyśmy, ale też chyba takie jakieś własne rozeznanie pozwala wyczuć, że tam bywa ślisko.
Tak, bo chodzi o co mnie przynajmniej osobiście chodzi. Chodzi mi o wykształcenie pewnej wrażliwości i świadomości, że nie wszystko, co wychodzi na rynku, nic, co wychodzi na rynku takim po prostu książkowym, nie jest aktywizmem, że książki to jest biznes, Książki to nie jest misja, więc wydawnictwa, wydając książki z tematyką ważną, przepraszam, ja to tak trochę sarkastycznie mówię, ale żebyśmy wiedzieli, co w tym woreczku się zawiera, one wciąż grają do swojej bramki, tak? Bo im chodzi o to, żeby tę książkę sprzedać. I tak jak mówisz, rzeczywiście ciężko się na ten temat rozmawia, bo nie trudno o to, żeby osoba z zewnątrz zinterpretowała naszą rozmowę jako popadanie w takie bardzo prawicowe narracje, w takie konserwatywne przytyki, że mówimy o tym, bo tak naprawdę siedzi w nas jakaś taka bardzo konserwatywna potrzeba, żeby jednak stłamsić ilość literatury z bohaterami LGBT na polskim rynku. Przy czym ja właśnie uważam, że im więcej tej literatury, tym lepiej. Właśnie dlatego, że powinniśmy mieć i dobrą, i złą literaturę LGBT, że to będzie właśnie prawdziwa reprezentacja, jeżeli wśród literatury z taką tematyką znajdą się i wybitne powieści, i totalny chłam.
To już trochę właśnie idziemy w tą stronę, bo nie wszystkie te książki są wybitne.
Oj tak, zdecydowanie nie są wybitne, ale chcę to podkreślić, bo też odnoszę wrażenie, że niektórzy wymagają, żeby ta literatura tożsamościowa z dużą reprezentacją była właśnie zawsze wybitna. A to nie o to chodzi. Ona powinna być na takim samym poziomie, na jakim jest literatura opowiadająca o osobach heteronormatywnych. To znaczy, żeby zdarzały się w niej i przykłady dobre, i te przykłady złe. I to jest wtedy prawdziwa reprezentacja.
Megu, mam właśnie teraz myśl, że do prawdziwej równości w literaturze dojdziemy wtedy, kiedy wyjdzie pierwsza nieheteroksiążka z półnagim mężczyzną na okładce.
Nieheteroksiążka z półnagim mężczyzną na okładce.
Ewentualnie z półnagą osobą, z półnagą osobą niebinarną, albo wiesz, chodzi mi o to, że ten rodzaj książek, nie? Taki.
Znaczy na amerykańskim rynku
już tam
segment romansów gejowskich, tak, to jest bardzo rozbudowana część rynku.
Nie, chodzi mi o romanse, chodzi mi o złe, na poły erotyczne książki.
O Jezu.
Koniecznie z motywem mafijnym, słuchajcie.
Wiesz, jaka moim zdaniem jest w samym swoim założeniu bardzo kiepska książka, która się ukazała na polskim rynku właśnie w tej tęczowej tematyce?
Jaka?
Stany Zjednoczone Miłości. Czy ty słyszałaś o tej książce? Bo ja po prostu powiedziałam, że ja tego nie będę czytać, bo to jest książka o tym, że tam bardzo działająca na schemacie Red, White and Royal Blue, bo jest znowu amerykańska polityka, tylko tutaj mamy, że jakiś, nie wiem, syn demokraty zakochuje się w synu republikańskiego polityka i oni żyją razem mimo dzielących ich różnic.
O Jezu.
Co w świetle tego, jak wygląda w tym momencie polityka wobec osób LGBT w Ameryce, jest jakimś bardzo nieśmiesznym żartem.
Tak,
wiesz,
to jest ten
motyw, że miłość pokona wszystko, wszelkie bariery, nawet te polityczne. Co z tego, że mój ojciec wprowadza przepisy, które mają cię tłamsić i tak się będziemy kochać. No, ja po prostu przeczytałam sam opis tej książki i stwierdziłam, że to jest właśnie granie na tym motywie LGBT romansu, który chce się sprzedać, mimo tego, że tak naprawdę jest bardzo problematyczny, ale wystarczy to, że jest tęczowy. To wystarczy za to, żeby można było go wrzucać na listy bestsellerów.
Tak. W każdym razie wydaje mi się, tak trochę dążąc już do końca, bo długo nagrywamy, że co ustało nam się ustalić w toku tej rozmowy? Żadna z nas nie jest przeciwko reprezentacji ani wydawaniu książek z motywami LGBT, zwłaszcza wydaje mi się, że nawet jeśli ja uważam, że nie można ich kategoryzować jako aktywizm, jako rzeczy, które ratują życie, to rzeczywiście dobrze, że są, prawda, dają poczucie przynależności, pozwalają lepiej zrozumieć swoją tożsamość i w ogóle wyczulić się na świat wokół nas. Natomiast obie jesteśmy zgodne, że istnieje taka, że te książki mogą także przekraczać pewne granice dobrego smaku, jak wspomniane przez ciebie, dotycząca romansu demokratycznego i republikańskiego młodego człowieka, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Te książki także mogą być bardzo wykorzystywane marketingowo i to jest jasne, bo to jest rynek, ale z drugiej strony to wydaje mi się przynajmniej, że mieszanie do tego haseł aktywistycznych i pokazywanie wydawnictwa jako w jakiś sposób aktywnego, bo wydaje książkę, na której zarobi, jest takie trochę problematyczne. I też wydaje mi się, że część z tych książek nie ma szans być sobą po prostu, tak paradoksalnie, ponieważ natychmiast zostaje jakby zakuta w te kajdany, prawda, to jest książka o reprezentacji, to jest osoba autorska, która coś reprezentuje i w sumie zawsze już będzie jakby ta opowieść, którą ma do opowiedzenia, to co jest w niej najważniejsze, jest na drugim planie. Co? I wydaje mi się, że to nie jest jednoznaczne i to chyba jest w ogóle ciekawa kwestia w ogóle w rozmawianiu o kulturze. Bardzo często jest tak, że nie sposób powiedzieć jednoznacznie, jakie jest rozwiązanie, tak? Albo jednoznacznie powiedzieć, co jest dobre. Dlatego, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z tym, że rynek wydawniczy w ten sposób, w tym momencie traktuje te tematy, bo widać, że bardzo wielu młodym osobom to jest potrzebne, tak? A rynek odpowiada także na zapotrzebowanie młodych osób. Natomiast wydaje mi się, że jest dużo jeszcze do zrobienia w marketingu. A może, kurczę, wiesz, bo ja tak cały czas rozmawiam ze sobą, jak te wiem, leczasz, nie? A może z drugiej strony czasem te zabiegi marketingowe, które mnie jako dorosłą, dosyć świadomą osobę odrzucają, nie wiem, dla młodego człowieka są ważne, więc tu zaproponowałam temat, na który nie mam dobrej odpowiedzi. Boże drogi.
Tak, tutaj podeszłyśmy do tego odcinka z pewną tezą i niekoniecznie udało nam się dostarczyć odpowiednią ilość przykładów, żeby tę tezę udowodnić, bo tak jak mówiłam, ja szukałam specjalnie opisów tych książek tak, żeby powiedzieć wam, haha, mam was, zobaczcie, tutaj jest jedno, drugie, trzecie wydawnictwo, które właśnie w bardzo podejrzany sposób te książki opisuje i chce was złapać na haczyk marketingowy tej tęczowej literatury, a w praktyce niekoniecznie tak było, ale to jest, myślę, taki odcinek, który trochę się rozwija w miarę nagrywania, bo my tak same nie jesteśmy pewne, na czym chciałybyśmy skończyć i też nie potrafimy, przynajmniej ja nie potrafię wyznaczyć takiej granicy, za którą zaczyna się właśnie ten problematyczny marketing i w którym miejscu się on kończy, bo też to chyba zależy od samego odbiorcy, mam wrażenie. My nie należymy do mniejszości seksualnych, więc inaczej też odbieramy ten marketing niż osoby bezpośrednio zaangażowane, których to bezpośrednio dotyczy. Ja myślę, że one są o wiele bardziej na to wyczulone. Przynajmniej takie wrażenie odniosłam, spotykając się z krytycznymi komentarzami takich marketingowych praktyk w internecie, ale też jednocześnie jesteśmy trochę starsze niż docelowy odbiorca tych książek i myślę, że młodszy użytkownik internetu niekoniecznie jest tak wrażliwy na te rzeczy, tak jak my, ponieważ my tak trochę siedzimy w tych book mediach i obserwujemy to, co się na rynku wydawniczym dzieje, więc pewne powtarzalne zachowania i praktyki wśród wydawców są dla nas trochę bardziej oczywiste.
Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że co jest ważne, że trzeba być do pewnego stopnia wyczulonym. To znaczy, że żyjemy w takim świecie, kiedy bardzo dużo rzeczy można nam sprzedać jako aktywizm, bardzo dużo rzeczy można uzasadnić tym, że one właśnie dotykają ważnych spraw. Ja cały czas mam właśnie to takie główne skojarzenia z tym tęczowym marketingiem, tak? Który pozwala firmom mającym bardzo wiele niefajnych rzeczy na sumieniu raz do roku, nie wiem, w jakiś sposób się w cudzysłowie wybielać, czy wytęczać właściwie.
Wytęczyć.
Wytęczyć i przykrywać bardzo dużo rzeczy i że gdzieś tam po drodze warto zawsze zadawać sobie pytanie, gdzie jest prawdziwy aktywizm, gdzie jest naprawdę są rzeczy, które popychają w jakiś sposób nas do lepszej rzeczywistości, w której żyjemy, a gdzie po prostu mamy do czynienia z badaniem rynku, wyczuciem potrzeb konsumenta i sprzedażą. I też wydaje mi się, że to, co o czym mówiłam, że wydawnictwa bardzo jakby kaszują fakt, że o tym się trudno mówi. Bo o tym się bardzo trudno mówi, dlatego że zwłaszcza w Polsce...
Same teraz jesteśmy tego tak, przykładem, jesteśmy że tego... trudno jest nam dojść do konkretnych wniosków tą rozmową.
Tak, a jednocześnie wiemy, że te zjawiska są i wiemy, że jakby no przy całej naszej sympatii do wydawnictw tam nie są wyłącznie aktywiści z dobrymi serduszkami, tak? To są ludzie, którzy próbują sprzedać produkt. I jest troszeczkę, mam takie poczucie, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza teraz, że żyjemy w troszkę zbyt trudnych czasach, żeby to widzieć tylko przez pryzmat produktu. Zresztą możemy, żeby nie było, że chodzi tylko o kwestie tęczowe, mam wrażenie także, że kwestie feministyczne na przykład też zostały w pewnym momencie w Polsce bardzo mocno zmarketingowane, tak? No bo są potrzebne, bo też jakby sytuacja społeczna jest trudna.
Na Dzień Kobiet kup książkę napisaną przez kobietę. To wystarczy, żeby być feministką.
Tak, nieważne o czym jest ta książka, tak jakby. I chodzi mi tylko, chyba w ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że chodzi mi o taką uważność i też o to, że czasem można powiedzieć na głos, że okej, okay, sprawa jest ważna, ale rzeczy, które dzieją się wokół tej sprawy niekoniecznie są okej. Okay. I to jest taki jakiś moment, który ja też musiałam przeskoczyć, tak? od takiego jakiegoś zachwytu, takiego zachłyśnięcia się tym, że jest dużo tęczowego, dużo reprezentacji, dużo wszystkiego, do takich tekstów i do takich postaw, które mówią mi, nie, masz prawo jednak czegoś wymagać już. Już możesz wyjść poza ten zachwyt, poza to zachłyśnięcie się, poza to pierwszy raz ten temat, prawda? Pierwszy raz taka osoba autorska i wejść do tematu, gdzie domagasz się czegoś więcej, tak? Domagasz się jakichś realnych działań, albo domagasz się bardziej skomplikowanej reprezentacji, albo nieinfantylizowania tematów, albo upraszczania ich, albo w ogóle tego, żeby te książki nie stały wyłącznie w wydzielonym dziale YA i jakby, żeby wydawca, który wydaje z jednej strony kogoś, kto jest niesłychanie konserwatywny i homofobiczny, następnego dnia nie wydawał queerowego YA dla kasy. I to ja też musiałam do tego dojrzeć, tak? Dla mnie jakby tak prześledziłyśmy ten rozwój rynku polskiego, tak? Bardzo dużo się zmieniło, ale też bardzo jakby jest ten taki moment, gdzie są ci ludzie, którzy przypominają ci, że bardzo łatwo wpisać ważne sprawy w mechanizmy rynku i kapitalizm bardzo to lubi. Kapitalizm lubi to. I że po prostu trzeba mieć gdzieś tam ten dzwoneczek w głowie i po prostu zadawać sobie dużo pytań. A to, jakie decyzje potem podejmiemy, to jest kwestia indywidualna.
Słuchacie Czytu, audycji o książkach, która 5 lat temu cieszyła się, że zaczynają się pojawiać na polskim rynku książki z motywami LGBT, a dzisiaj narzekamy, że jest tych książek za dużo i rozmawiamy o tym, dlaczego jest ich za dużo i czy wydawnictwa na pewno traktują nas uczciwie. I tak, trochę uprościłam sprawę.
Troszkę. Potem będzie wyjęte to z kontekstu i będzie, czy tu uważasz, że jest za dużo książek queerowych na rynku, a za mało książek o chińskich mafiozach.
Ale to ja jeszcze napomknę, tak już domykając ten cały temat, bo też przypomniałaś mi o tym wątku na Twitterze, który ostatnio wrzucałam na moje story i to jest bardzo ciekawe. Wypowiadała się queerowa autorka amerykańska, takich mniej poczytnych książek, powiedzmy z tej tak zwanej backlisty. Kiedyś tłumaczyłyśmy wam, czym się różni frontlista od backlisty. I ona właśnie zwracała uwagę na to, że tematyka LGBT i reprezentacji jest właśnie bardzo mocno obecna w tym segmencie literatury young adult, czyli literatury młodzieżowej i że tę literaturę najbardziej się promuje. Jeżeli osoba autorska dorosła chce napisać powieść z bohaterami LGBT, to zachęca się ją do tego, żeby potem marketingować tę książkę jako young adult, a nie jako segment literatury dla dorosłych. I ta osoba, która napisała tego tweeta, zwracała uwagę na to, że tematyka reprezentacji, tematyka queerowości jest bardzo mocno spłycana tylko do literatury młodzieżowej, co automatycznie sprawia, że ci autorzy, którzy piszą tego rodzaju książki, muszą dokonywać autocenzury w ten sposób, żeby te książki były family friendly, żeby się nadawały dla młodszego odbiorcy, nawet jeżeli niekoniecznie oni chcą pisać to dla młodszego odbiorcy, ale ta tematyka w literaturze młodzieżowej sprzedaje się po prostu lepiej. Więc w praktyce wychodzi na to, że jeżeli ktoś chce pisać literaturę tęczową, nazwijmy ją tak, to musi przejść przez ten etap pisania dla młodzieży, żeby się w ogóle wybić, żeby zarobić i żeby stworzyć sobie nazwisko w tej branży i dopiero później ewentualnie może pisać dla odbiorcy trochę bardziej dorosłego. Co w rezultacie sprawia, że cała ta tematyka się infantylizuje i że mówimy o literaturze LGBT głównie w kontekście literatury młodzieżowej, a nie literatury dla starszego odbiorcy.
Tak, i też tutaj mam taką refleksję, że czasem, no właśnie jest jeszcze kwestia taka, że na przykład najpopularniejsze powieści z wątkami LGBT są jak Małe Życie, nie? Czyli to się robi takie tragedy porn.
Trauma porn, tak.
Tak, i to też jest kwestia tego, że bardzo dużo książek jest tak nastawione, zrób z tego książkę o problemie, w związku z tym te mamy ileś tam książek o coming outcie, tak? I bardzo wiele osób, to się absolutnie z tym zgadzam, bardzo wiele tych narracji jakby nie mówi, co jest dalej. Jakby nie opowiada o całym życiu. Prawda? Mam mnóstwo nastolatków, pierwszych miłości, odkrywania swojej tożsamości, a co jest dalej?
Tak, jak wygląda dorosłe życie osoby LGBT, tak? Ta osoba nie umiera po wyjściu z koledżu, tam się dzieje coś jeszcze dalej, ona żyje jeszcze kilkadziesiąt lat. Co z tymi narracjami,
tak,
prawda?
I to takimi narracjami, które niekoniecznie są bardzo mocno osadzone w traumie, w ukrywaniu się. Nawet książki, które ja bardzo lubię, jest taka książka Długo i Szczęśliwie, taki romans queerowy, dziejący się na planie reality show. No oczywiście tam jest wątek bycia w szafie, tak? Bo to jest ciekawszy wątek queerowy, jaki jest, prawda, bo dostarcza dużo melodramatyczności. To też jest, ale to jest chyba taka odwieczna kwestia rozmowy o reprezentacji, tak? Jak tworzyć w literaturze, kinematografii reprezentację, która nie sprowadza jednostek do sprawy. I to nie jest wcale proste i wydaje mi się, że to jest temat jeszcze na inny odcinek, w którym możemy to na tle bardzo wielu różnych przykładów pokazać, że bardzo łatwo jest tworzyć postać sprawę, a dużo trudniej jest stworzyć postać, która po prostu żyje w jakiś sposób i kimś jest.
będę teraz czytała Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makaj, więc to będzie taka kolejna książka, która chyba trochę się wpisze w tą temat naszej rozmowy. Mam nadzieję, że jest dobra, bo właśnie jest tak bardzo często zestawiana z tym małym życiem, którego ja nie zamierzam czytać, bo ja nie znoszę takiego samoumartwiania się i biczowania takim wielkim tomiszczem, a o książce Rebeki Makaj słyszałam bardzo dobre rzeczy. Więc myślę, że na tym zakończymy ten temat. Powiedziałyśmy chyba wszystko, co chciałyśmy powiedzieć i mam nadzieję, że zostawiłyśmy was z takim przyczynkiem do wielu rozkmin na ten temat. Jeżeli będziecie mieli jakieś własne przemyślenia albo zauważyliście coś, czego my tutaj nie powiedziałyśmy, to zawsze możecie nam zostawić komentarze pod odcinkiem na Facebooku albo na YouTubie. Też chętnie będziemy przyjmować maile na adres kontakt@czytuczytu.pl. I nawet jeżeli nie doszłyśmy tutaj, wiecie, nie dałyśmy wam na tacy żadnych gotowych rozwiązań, jak naprawić polski rynek wydawniczy, przepraszamy, może w następnym odcinku przygotujemy się trochę lepiej, to mamy nadzieję, że temat był dla was ciekawy i skłoni was do wielu owocnych przemyśleń.
I to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Miejmy nadzieję.
Pa, pa.